tak wejrzeli trochę w Słowo Boże, abyśmy przeczytali prawdy, które Słowo Boże zawiera. A dzisiaj skoncentrujemy się na pewnych rzeczach, które dotyczyły usługiwania Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, dużo jest historii opisanych o tym, jak Pan Jezus Chrystus był na tej ziemi, jak żył, jak postępował. Myślę, że ważną rzeczą jest, gdy my rozważamy historie dotyczące tego, co Pan Jezus na tej ziemi czynił, ale rozważamy je nie tylko dlatego, aby się dowiedzieć, co miało miejsce, ale żeby też i głęboko wniknąć w te prawdy, które historie te nam mówią. Bo często wskazują one też i na pewne rzeczy doktrynalne, pewne rzeczy dotyczące naszego konkretnego życia. A przecież studiując Słowo Boże, staramy się odnieść je do naszego życia. I dlatego też dzisiaj chciałem, abyśmy przeczytali z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału pewną historię, pewną rozmowę właściwie, jaką Pan Jezus prowadził z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, którzy posłani zostali z Jerozolimy, która też wskazuje nam na pewne prawdy, których też świadomi być powinniśmy. Historia ta również zapisana jest w Ewangelii świętego Marka. Chciałbym więc, abyśmy oba te miejsca Słowa Bożego przeczytali. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wersety od 1 do 20 oraz Ewangelia Marka, 7 rozdział od 1 do 23 wersetu. Czytamy z Ewangelii Mateusza. 15 rozdział, wersety od 1 do 20. Wtedy, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że to słowo wprowadza nową myśl, ale też nawiązuje do tego, co było przedtem. A przedtem historia była taka, że oto Pan Jezus znalazł się w ziemi Genezaret i tam dokonywał wielu uzdrowień, wiele cudów się działo, wielkie rzeczy się objawiały, wielu ludzi otrzymywało rozwiązanie swoich problemów, objawiała się wielka moc Boża. I oto wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? Ciekawe pytanie w kontekście tego, co to się działo i co widzieli, co obserwowali. Moc Bożą przecież widzieli objawiającą się. Widzieli ludzi uzdrawianych, widzieli wielkie cuda, widzieli wspaniałe nauczanie, słyszeli, byli świadkami tego, a oni zadają takie pytanie. Dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? Nie Słowo Boże, nie nakazy, które były w objawionym sobie Bożym przekazanym i spisanym, ale naukę starszych, tradycja. Dlaczego? Dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś, odpowiadając rzekim: a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca swego i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. A on odpowiadając, rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu: wyłóż nam pod to podobieństwo. A on rzekł: to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka? Serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. I to jest tekst 15 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ja pozwolę sobie jeszcze przeczytać tekst z Ewangelii Marka, ale skoncentruję się w naszym rozważaniu na tekście, który jest zapisany w Ewangelii Świętego Mateusza. A więc porównajmy to z tym, co jest zapisane w Ewangelii Marka. Jest to zapis tego samego wydarzenia, aczkolwiek jest parę jeszcze dodatkowych myśli tam wyrażonych, dlatego też przeczytajmy też i ten fragment. Ewangelia Marka, 7 rozdział, wersety od 1 do 23. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze, niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im: dobrze Izajasz prorokował o was, o bludnikach, jak napisano: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł: czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto zlorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Wy zaś mówicie: jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy i jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca lub matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. I wiele temu podobnych rzeczy czynicie. I znowu przywołał lud i rzekł do nich: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść i rzekł im: tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wychodzi, wchodzi do człowieka, nie może go kalać? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem: to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa i kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko, co to złe, pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Oto historia, którą przeczytaliśmy. W tej historii widzimy pewnych ludzi, którzy przychodzą z Jerozolimy. Zapewne byli to ludzie znatni. Pochodzili ze stolicy, byli uczonymi w piśmie, faryzeuszami, strażnikami tradycji, strażnikami wiary Izraela. To ci ludzie zapewne przyszli zobaczyć, co się dzieje. Być może byli wysłani przez Sanhedryn, aby przekonać się o istocie nauki, jaką Jezus prezentuje. Jezus był już sławny i był już znany. Wobec Jezusa zaczęła narastać kontrowersja, dlatego też ci ludzie przyszli, aby patrzeć Mu na ręce. Aby zobaczyć i dostrzec coś, co jest nie tak, aby później Go oskarżyć. Trudno było znaleźć w usługiwaniu Jezusa coś, co było nie tak. I zobaczcie, co oni znaleźli i na co się oni powołują. Czy powołują się na niezgodność ze Słowem Bożym tego, co czynił Pan Jezus? Czynić tego nie mogli, bo nie było żadnej najmniejszej podstawy. Pan Jezus postępował zgodnie ze Słowem Bożym. On czynił wolę Boga Ojca. W Jego usługiwaniu przejawiały się wielkie dzieła Boże. Jakżeż można było na podstawie Słowa Bożego oskarżyć Pana Jezusa cokolwiek? Jakżeż można było powiedzieć, czynisz nie tak, jak czynić powinieneś? Jakżeż można było powiedzieć, narusza Słowo Boże? Jakżeż można było powiedzieć, ty nie głosisz tak, jak należy głosić? Albo to, co robisz, jest niewłaściwe? Albo grzechu trwasz? Czy ktoś mógł tak powiedzieć? Wiemy, że nie. Ale oto znaleźli coś. Oto powiadają do Niego, co czynią Twoi uczniowie? Dlaczego oni nie są posłuszni nauce starszych? Zwróćcie uwagę, nauce starszych. Nie Słowu Bożemu, nie temu, co Słowo Boże mówi, tylko nauce starszych. Zwróćmy uwagę, o co im chodzi. Bo nie myją rąk. Nie myją rąk, gdy chleb jedzą. Chodzi tutaj o spożywanie posiłku, nie tylko sam chleb. Nie myją rąk. I nie chodzi o przepisy higieniczne, że z brudnymi rękoma przychodzą i tymi brudnymi rękoma jedzą, a nie byłoby to oczywiście właściwe. Chodzi o zachowanie rytualnych zasad obmywania. A zasady te w tym czasie zostały przez uczonych faryzeuszy tego czasu rozszerzone na wszystkich Izraelitów. Bo gdy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że przy pewnych okazjach rytualne obmywanie obowiązywało kapłanów świątyni przy składaniu ofiar. I tylko o takim rytualnym obmywaniu czytamy. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że obowiązuje to wszystkich Izraelitów, że każdego człowieka to obowiązuje i przed każdym posiłkiem powinien to czynić. Nigdzie czegoś takiego nie przeczytamy. Ale na co oni zwracają uwagę? Tu trzeba na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Powołują się na tak zwaną naukę starszych. Ta nauka była przekazywana przez kolejnych nauczycieli ludu izraelskiego, przez faryzeuszy, przez uczonych w piśmie, przez rabinów. I ona nabywała coraz większego znaczenia. Zaczęło się od chęci czy potrzeby interpretacji spisanego słowa. Interpretacji przekazanego słowa. I byli ci, którzy je interpretowali. I te nauki ludzi, którzy mieli jakiś autorytet, były przekazywane. Że należy to tak rozumieć, tamto rozumieć należy tak. Ale później Tych interpretacji było coraz więcej, coraz więcej. Stopniowo zaczęto coś dodawać. I już po czasach Pana Jezusa te interpretacje uczonych Izraela zostały spisane w wielu, wielu księgach. Pierwszym, który spisał te wszystkie nauki uczonych rabinów, był pewien człowiek, który dokonał tego w 200 roku naszej ery i w ten oto sposób powstał tak zwany Talmud Palestyński. Nieco później powstał jeszcze Talmud Babiloński, który jest 4 razy obszerniejszy. Później się okazało, że do tych interpretacji rabinicznych Pisma Świętego, które określone zostały mianem Miszna, dodano jeszcze interpretacje tych interpretacji, tak zwana Gemara, które wszystkie dokładnie różne sytuacje zaczęły, prawda, tutaj określać, rozwijać. I oto powstała pewna nauka, która uzupełniała jakoby to, co w spisanym słowie się pojawiło i pojawiła się w tym czasie też taka oto idea, że oprócz prawa nadanego przez Mojżesza, oprócz tego słowa, które zostało przekazane poprzez Boga, jest jeszcze tak zwana Tora ustna. Zaczęto twierdzić, że te wszystkie spisane rzeczy w Talmudzie, ta kwestia tej tradycji, która wyrosła na tej bazie, pochodzi od samego Mojżesza rzekomo. I oto na to się powołują faryzeusze uczeni w piśmie, chociaż jeszcze Talmud nie był spisany, chociaż jeszcze ten proces nie doszedł do końca, ale już przekazywano z pokolenia na pokolenia pewne nauki, które coraz bardziej się rozwijały i rozwijały. I to tutaj określone jest mianem nauki starszych. A więc powstała jakaś tradycja, która już w tym czasie miała wymiar równy Słowu Bożemu. A później, gdy już Talmud został spisany, nie wiadomo, czy to było wypowiedziane już wówczas, ale były takie stwierdzenia, doszli do tego uczeni, niektórzy żydowscy, i to stanowi część Talmudu, taka oto wypowiedź, że postanowienia, które zostały wydane przez mędrców Izraela, mają większą wagę niż Tora, niż to prawo przekazane na Synaju. Także nawet takie wypowiedzi się pojawiły. W każdym razie widzimy, że uczeni w piśmie, faryzeusze, przywiązują niezmiernie wielką wagę do tradycji ojców. Dlaczego nie są posłuszni nauce starszych i przestępują ją, nie postępują zgodnie z nią? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. I tutaj znowu zobaczmy ciekawą rzecz, że Pan Jezus nie odpowiada wprost na tę kwestię. Nie odnosi się do tego. To jest wielka mądrość Pana naszego. I także i my nie do każdego pytania musimy się odnosić. Nie do każdego pytania musimy się ustosunkowywać. Pan Jezus zaś zwraca uwagę im na coś o wiele ważniejszego. Powiada, a dlaczego wy przestępujecie już nie naukę starszych, prawda? Zobaczcie, tu o dwóch rzeczach jest mowa. O nauce starszych, o pewnej tradycji, która została ukształtowana i o Słowie Bożym, o Słowie samego Boga. I jakże można stawiać na równi słowa przekazane przez samego Boga i rzeczy wynikające z tradycji, z pewnej interpretacji, z pewnego zrozumienia. Coś, co zostało dodane. Coś, co jest nauką ludzką przecież. A więc na co zwraca uwagę Pan Jezus? A wy, dlaczego przestępujecie naukę Bożą, dla nauki waszej i zwraca uwagę na jedną rzecz, która rzeczywiście miała miejsce. Na jedną rzecz bulwersującą, która rzeczywiście miała miejsce. Chodzi o unieważnianie przykazania dotyczącego obowiązku czci rodziców, matki, ojca w wyniku pewnej nauki, która była głoszona przez niektórych i uważana za właściwą. Zwróćmy uwagę, o co tu chodziło. Oto, gdy ktoś wypowiedział słowo korban, a więc to, co mam, poświęcam Bogu, to wówczas był zwolniony z obowiązku utrzymywania rodziców. Był zwolniony z obowiązku utrzymywania rodziców, włożenia na nich. Istniała taka możliwość. A więc jeśli wypowiedział słowa korban, to wszystko, co mam, ten cały mój majątek, całe moje dobro należy do Boga. A jeśli należy do Boga, to przecież nie można oddać komuś innemu. Tak rozumowano. A tym kimś innym może być ojciec, matka. Prawda? No jakżeż? To do Boga należy. To jest Bożą własnością. Jak mogę dać to, co jest Boże, komuś innemu? I jeszcze byli tacy, którzy powiadali, przysięgę złożyłeś, a przysiąg się nie cofa. W Słowie Bożym napisane, jeśli złożyłeś przysięgę, to ją wypełnij. I tak dalej, powoływali się na konkretne miejsca Słowa Bożego. Jeśli nawet ktoś taki doznał skruchy w sercu i pomyślał sobie, no przecież głupotę zrobiłem, powinienem o rodziców swoich zadbać, to wtedy powiadano, przecież przysięgi nie możesz cofnąć. Przysięgałeś, Bogu oddałeś. Zobaczcie, nauka ludzka i Słowo Boże. Ta nauka unieważniała Słowo. Przekreślała jedno z przykazań Bożych. Obchodziła je pod pozorem pobożności. Pod pozorem wielkiej pobożności, bo przecież on komu oddawał? Bogu. A przecież Bóg powiedział, czci ojca swego i matkę. A kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Zobaczcie, jak mocne słowo. Są to słowa samego Boga. A człowiek powiada, no ale jeśli Bogu to wszystko złożysz, to przecież to Boże jest. Jak można Bożą rzecz dawać ludziom? A sytuacja wtedy była szczególnie trudna, dlatego że nie było opieki społecznej, która by się takimi rodzicami zajęła i co? Na jaki los skazywano starego ojca, starą matkę? A jeśli syn był nikczemny, to co? Jeszcze w majestacie Bożym go usprawiedliwiano. A więc Pan Jezus pokazuje na wielkie niebezpieczeństwo kierowania się naukami ludzkimi i na konieczność absolutnie opierania się na Słowie Bożym. I tylko na Słowie Bożym. W kontekście wiary, w kontekście konkretnego postępowania, zobaczcie, do czego to prowadzi. Gdy przyjmuje się pewne jako miernik wiary, jako miernik naszej religijności, naszej służby Bogu, pewne nauki, które są tylko naukami ludzkimi. To nie może być stawiane na równi ze Słowem Bożym. Niestety i współcześnie jest tak, że ludzie są gotowi przyjmować nauki ludzkie jako jakiś absolutny miernik, jako coś, co może być stawiane na równi ze Słowem Bożym. I co w efekcie może być tak, że niekoniecznie musi być zgodne z wyraźnie jednoznacznym, przedstawionym Słowem Bożym, wolą samego Boga. To jest zawsze niebezpieczeństwem. My nie myślimy, że skoro jesteśmy w takim, a nie innym kościele, skoro nie mamy nic wspólnego z różnymi poglądami głoszonymi w kościołach tradycyjnych, gdzie obok Pisma Świętego tak zwana tradycja jest podstawą wiary, że nam to nie grozi. Bo pewne przekonania nieuzasadnione na Słowie Bożym tu i ówdzie pojawiają się i wobec tego stawić musimy czoła. A wiedzmy, że miernikiem prawdy i miernikiem naszych przekonań, które prowadzą do konkretnego naszego działania, są jasno i wyraźnie przedstawione prawdy jedynie w Słowie Bożym. Bo są to słowa samego Boga i o to nam przecież chodzi. Ale zobaczcie, patrząc na to miejsce, w jaki sposób Pan Jezus potraktował tych ludzi, którzy przyszli do Niego z tym zarzutem. Wypomniał im przede wszystkim obłudę i powiedział to prosto. O obłudnicy mówi. Ludzie, którzy jedno mówicie, a co innego czynicie. Którzy z pozoru zewnętrznie wydajecie się pobożni, a wasze życie jest zupełnie inne i nie jest wcale świadectwem tego, że żyjecie dla Boga. Obłudnicy, powiada. I o was prorokował kiedyś Izajasz prorok. Wyobrażacie, jaka to mowa i do kogo on to mówi? Przecież to były autorytety Izraela. To byli nauczyciele w Izraelu. To nie byli pierwsi lepsi. I to z Jerozolimy przyszli. Zobaczcie, odwaga i zdecydowanie i bezkompromisowość Pana naszego. Swoją drogą myślę, że takiego zdecydowania i bezkompromisowości, jednoznaczności często nam brakuje. Łatwiej jest gdzieś tam obejść, nie powiedzieć wprost, no bo tak jest łatwiej. Pan Jezus wprost się przeciwstawił, powiada, obłudnikami jesteście, o was prorokował już prorok Izajasz. Przytacza te słowa. A co prorokował pan prorok Izajasz? Lud ten czci mnie wargami, tylko wargami oddaje chwałę Bogu. I to czasami dość często i dość długo chwaląc Boga, prawda? Wargi, słowa, piękne słowa. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ustami wypowiada piękne słowa. Jak to wielki Bóg jest. Jak godzien chwały. Jak godzien uwielbienia. Jak godzien czci. Piękne, długie modlitwy. Ale co w sercu? Ale co w wewnętrznej istocie człowieka jest? Serce ich jest daleko ode mnie. Ale oni wcale nie są gotowi do wypełniania Jego woli. Ale wcale nie są gotowi do czynienia woli Bożej, tak wyraźnie i jasno przedstawionej w Słowie Bożym. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Czy można właściwie oddawać cześć Bogu, głosząc nauki, które są tylko ludzkie? Postępując według nauk ludzkich i zważając na nauki ludzkie. Powiemy jednoznacznie, nie, to jest tylko wymiar ludzki. Chodzi o to, żeby czynić to, czego Bóg oczekuje i głosić nauki, które są wyraźnie przez Boga przedstawione. W tym jest moc, w tym jest życie. I o to nam chodzi. Powiadać o nich Pan Jezus: daremnie głoszą nauki, które są tylko nakazami ludzkimi. To ludzie ustanowili. Bóg tego nie nakazał. Bóg nie nakazał tych wszelkich obmywań, które utrudniały tylko ludziom życie. Prawda? Bo to trzeba było jeszcze i w pewien określony sposób, taki, a nie inny, co nie miało nic wspólnego z tym, że ręce będą fizycznie czyste. Po prostu. Trzeba było zrobić tak, a nie inaczej. Jeśli troszkę inaczej, to dalej jesteś rytualny nieczysty. Tak? I to było okropnie trudne i bardzo absorbujące. A przecież istniało przekonanie, że nawet sam kontakt z poganinem, który jest nieczysty, czyni cię nieczystym. A jak uniknąć tych pogan, jakich pełno było w Izraelu wówczas? I za każdym razem trzeba było się rytualnie obmywać. Twierdzono nawet, że proch poganina nieczysty jest. A pogan było tak wielu wszędzie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tym byli zaabsorbowani. Daremnie głosicie nauki, które są tylko nakazami ludzkimi. I daremnie się nim poddajecie i według nich żyjecie. Dalej, w dalszej części tego fragmentu Pan Jezus, czytamy, że Pan Jezus wyjaśnia tę rzecz, tę kwestię dotyczącą czystości, nieczystości. I oto czytamy, że przywoła lud do siebie. Lud pewnie był gdzieś w oddali, zapewne faryzeusze, ci, którzy przybyli, uczeni w piśmie, gdzieś na osobności z Panem rozmawiali na ten temat, ale oto teraz przywołał lud do siebie Pan Jezus i powiada tak: słuchajcie i zrozumiejcie. Uznał to za rzecz tak ważną. To, co w wyniku tej kontrowersji się okazało, że postanowił pouczyć lud tej sprawie. Słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka. Znowuż, o czystości i nieczystości. Tutaj była kwestia jedzenia nieumytymi rękoma, a od razu było przekonanie takie panujące, że jeśli nieumytymi rękoma rytualnie jesz, to znaczy, że ten pokarm jest nieczysty i ty się zanieczyszczasz. Prawda? Bo poprzez nieczyste ręce czynisz pokarm nieczystym, a ten nieczysty pokarm wchodzi do ust i kala ciebie całego, a więc jesteś nieczysty. Takie było przekonanie. A Pan do tego się ustosunkuje i tak naucza lud. Słuchajcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka. Nie ten pokarm, który uważany jest za nieczysty, czyni cię nieczystym. Ale to, co z ust wychodzi. Nie to, co wchodzi, lecz to, co wychodzi. To, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Tak naprawdę poprzez spożywanie pokarmu człowiek się nie zanieczyszcza. To jest mowa o nieczystości w charakterze duchowym cały czas. Nie w tym sensie, że zjesz coś, jakiś pokarm niedobry, no i to ci źle sprawi coś złego, że zachorujesz czy coś. Nie o tym tutaj jest mowa. A więc to, co wychodzi z twoich ust, to może sprawić nieczystość.
wtedy
przystąpili uczniowie Pana, gdy to nauczanie Pan przedstawiał ludowi, powiadają: ale Panie, a czy Ty nie wiesz o tym, że faryzeusze i uczeni w piśmie, gdy to usłyszeli, zgorszyli się, że byli bardzo niezadowoleni, że obruszyli się na to, że przecież oni są autorytetami w Izraelu, a Ty tak wprost do nich mówisz? Przecież będziesz z tego tytułu miał problemy. I my będziemy mieli problemy. Oni naprawdę zostali w ten sposób urażeni, dotknięci. A co Pan Jezus mówi o nich? Zwróćcie uwagę. Ciekawe. Pan Jezus nie wyraża tutaj żadnego strachu ani obawy. Pan Jezus nie idzie na kompromis ze względu na obawę, co to przyniesie ze sobą. Powiada tak: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi, nazywa ich ślepymi, są przewodnikami ślepych. Tak, sami nie widzą, jak widzieć powinni, i inni ich prowadzą na bezdroża. Tak ich nazywa, znowuż wprost powiedziane. Żadna roślina, którą nie zasadził Ojciec, ona wykorzeniona będzie. Wszelka roślina, która nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Nie może się Bóg przyznać do kogoś, kto nie czyni Jego woli, kto nie żyje zgodnie z Jego prawdą i nie naucza zgodnie z tą prawdą. I tak nazywa tych ludzi. Powiada, ślepi są. Im się wydaje, że są tymi, którzy w pełni żyją zgodnie z wolą Bożą. Bo tak im się wydawało. I że właściwie nauczają lud, i że właściwie prowadzą lud, i że są tymi, którzy nauczają prawdy. Ale jaka jest prawda? Są ślepi. Nie widzą tak, jak powinni widzieć. I jeszcze w swojej ślepocie prowadzą na bezdroża innych za sobą. Bo tak nauczają. Zostawcie ich, powiada. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Nic nie możecie zrobić tutaj. Ciekawą rzeczą jest, że gdy Piotr to usłyszał, powiada: nie rozumiem. Bo tak to czytamy. Nie rozumiem. Wyjaśnij mi to. O co tu chodzi? Ciekawe, prawda? Czy wy jeszcze dalej tego nie rozumiecie, powiada Pan? Czy nadal tego nie rozumiecie? I wyjaśnia im dokładnie cały tok myśli. Powiada tak: czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. A co z serca pochodzi? Co z wnętrza człowieka wychodzi? Co jest w nim? Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. I oto tu zobaczcie, Pan Jezus naucza tej oto prawdy, że tak naprawdę człowiek we wnętrzu swoim jest zły. Że to nie warunki, okoliczności doprowadzają do tego, że człowiek grzeszy, że postępuje źle. Że to nie one decydują, że tak naprawdę to wszystko wypływa z wnętrza człowieka, że tam jest źródło niegodziwości. Źródło zła, źródło grzechu. Z serca człowieka pochodzą te rzeczy. One się tam gdzieś rodzą, człowieku, we wnętrzu. w myślach powiedzielibyśmy. Gdzieś tam wewnętrznej istocie człowieka rodzi się to, co później się objawia na zewnątrz, będąc grzechem, będąc nieprawością, będąc złem. To właśnie kala człowieka, a nie to czyni człowieku cię nieczystym, że zjesz to czy owo rękami rytualnie nieczystymi. Ciekawe. Ciekawe. A Żydzi przecież uważali, że jeśli ktoś jest rytualnie nieczysty, to nie ma możliwości żadnej społeczności z Bogiem mieć. Tak uważali. Dlatego Pan Jezus nawiązuje. Z Bogiem społeczności nie może mieć ten, kto grzeszy, a nie ten, kto jest rytualnie nieczysty. Z Bogiem społeczność może mieć ten, kto jest czysty w sercu swoim, kto żyje w sposób czysty i święty i stara się Bogu podobać. Ten ma społeczność z Bogiem, a nie ten, który jest w jakiś sposób rytualnie nieczysty, bo czegoś takiego nie ma. Jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka, powiada Pan. Cóż ta nauka nam mówi? Sądzę, że już na parę rzeczy żeśmy uwagę zwrócili. Generalnie zaś wskazuje nam na relacje pomiędzy rytuałem, ceremoniałem, zwyczajami, obyczajami, nawet najlepszymi, a kwestią podobania się Bogu, kwestią życia dla Boga, kwestią posłuszeństwa Bogu. Religia nasza, nasza wiara, nasza chęć służenia Bogu tak naprawdę nie opierają się na jakichkolwiek rytuałach. I nie one decydują o tym, czy my się Bogu podobamy, czy też nie. Jest to ciągle ważne, dlatego że ciągle ludzie mają tendencję do opierania się na jakichś rytuałach, na jakichś zwyczajach, na jakichś rzeczach, które wcale nie muszą być złe, ale na tym starają się bazować swoją ufność przed Bogiem. Nie chcę tutaj powiedzieć, że rytuały jako takie czymś są niewłaściwym. Nie. Ale muszą mieć swoje miejsce i rolę i na tym, w tym ufności nie pokładamy. W tym ufności nie bazujemy. I nie to jest najważniejsze. Najważniejsze serce przed Bogiem. Bo cóż z naszych długich modlitw, zanoszonych w najbardziej pobożny sposób, jeśli życie nasze przeczy temu, jeśli w naszym życiu nie ma świętości, jeśli w naszym życiu nie ma zerwania z grzechem. Czyż mają wtedy jakiekolwiek znaczenie, jakiekolwiek rytuały, jakiekolwiek zwyczaje, jakiekolwiek święte gesty, gdy życie nasze nie jest takie, aby się Bogu podobało, kiedy z naszego serca wychodzą rzeczy, o których tutaj czytamy. I to jest generalna nauka Pana Jezusa dla nas. To, co Pan chce nam przekazać, na co chce zwrócić uwagę, abyśmy zawsze pamiętali, abyśmy zawsze na tym bazowali. Dlatego też rzeczą nierozumną jest upieranie się przy rzeczach zewnętrznych, takich czy innych, a nie zwracanie uwagi przede wszystkim i zasadniczo na to, co jest najważniejsze, to znaczy stan naszego serca. Na to poddanie Bogu w sercach naszych. I takie rzeczywiście życie świętości. Co jest oczywiście możliwe mocy Bożej. O co powinniśmy przede wszystkim zabiegać. I w tym niech Pan nam dopomoże. Amen.